To jest Drozdowisko, czyli autorski podcast Teresy Drozdy, zajmujący się kulturą w niemal wszystkich jej przejawach. Drozdowisko to teatr, literatura, piosenka i film. To rozmowy z twórczymi ludźmi. To kulturalne podróże po Polsce i Czechach. To wspomnienia o ludziach kultury i dużo archiwaliów. Drozdowisko to po prostu ja, Teresa Drozda. Dzień dobry, jest 2 lipca 2022 roku. Zapraszam na 72. Drozdowisko, pierwsze tego lata Drozdowisko praskie. Na początku komunikat do wszystkich moich patronek i patronów. Lada godzina znajdziecie w swoich skrzynkach mailowych napisany przeze mnie przewodnik po Pradze. Brzmi poważnie, ale to po prostu rodzaj podpowiedzi rozpisanych na 3,5 dnia pobytu możliwych praskich spacerów. Napisałam jak dotąd 2 takie przewodniki i pierwszy, jak powiedziałam, niebawem do Was trafi, więc sprawdźcie też spam, bo nie wiem jak zadziałają narzędzia, którymi się posłużę. No a jeśli ktoś z Was wspierał mnie poprzez serwis Buy Coffee Tu i także chciałby taki przewodnik otrzymać, napiszcie drozdowisko@gmail.com. No a jeśli ktoś się na przykład zdecyduje zostać moim patronem do końca wakacji, także na rzeczony przewodnik może liczyć. Wspomniałam, że są 2. Ten drugi także wkrótce będzie wasz, no bo mam cichą nadzieję, że wcześniej czy później namówię was na wizytę w tym niesamowitym mieście, jakim jest Praga. Dzisiejsze Drozdowisko znów będzie inne. Będzie w nim dużo czeskiego języka i przetłumaczę to, o czym będzie mowa, ale nie będę tego tłumaczenia nakładać na wypowiedzi. No, może na niektóre. A to w związku z charakterem tego, czego chcę, abyście posłuchali. 22 czerwca 2022 roku, w gorącą środę, udałam się na wzgórze Strachow w okolice tamtejszego stadionu i miasteczka akademickiego po to, żeby uczestniczyć w punkowym happeningu, podczas którego pokazana została nowa w praskiej przestrzeni rzeźba Dawida Czernego. O tym artyście wiele razy pisał w swoich tekstach Mariusz Szczygieł. To jest autor m.in. słynnej głowy Kawki, różowego czołgu, odwróconego konia i wszystkie te instalacje, a także jeszcze więcej, można znaleźć w Pradze. Ta najnowsza rzeźba to różowy traktor, a jej powstanie jest związane z 40-leciem istnienia punkowego zespołu Wisaci Zamek, a także pamiątką po pewnym kiosku z piwem, który prowadzony był przez gościa o ksywce John Debil. Nim jednak ów słoneczny, bo w pełnym słońcu, happening się odbył, dostrzegłam ukrytego w cieniu Dawida Czernego i podeszłam.
No, na co się zeptat?
No, ja bym chciała krótki rozmowor biegiem tej sochy natoczyć. Ja jestem z Polska, toczym niezawisły, zupełnie niezawisły podcast o kulturze. No. A sam nie wiedziała, że to będzie dnes. Przeczytała sam niejakie nowiny. A tak proto sam tady, no. A jak wy jesteście tutaj, no tak musim się na was zeptać. Na tą, no na niejaką dalszą różową sochu. Je to znaczka Dawida Czernego, różowa socha.
Taka prdel, punková sranda. To je taková kapela mýho dětství, tak to je celý důvod.
Jo, je to kapela vašeho
dětství. No jasně, ježišmarja. No.
No já, no, jo. No já, sorry, v Polsku no. Toho neznáme, no.
Jo, no tak to chápu.
A ten John Debil, to pivo jste se dávali u něho?
Já jsem to znal, ten stánek, ale já jsem byl z Davids, takže já jsem jako normálně chodil do davidských hospod. Tady to byla taková jako typický stánek, který byl pro chudáky kluky, který tady byli na kolejích. Já jako Pražák z Kulaťáku jsem prostě chodil do jiného typu jako hospod. Jasný. Oni byli odkázaní na tady ten hnus ve stánku. No.
Jasně. No tak dobré. No tak to je jenom panková socha. A proč je to ten traktor? A ne...
No to byste musela znát ten Vysací zámek.
Aha, jasně. Všechny písničky. Jo, to, je to tam těch písničky.
Jo, to je taková slavná písnička.
Jo, jasně.
Jede traktor, je to Zetor.
Děkuju.
Prosím.
Rozmowa, jak słyszeliście, trwała 1,5 minuty. Zapytałam, czy różowe rzeźby to jest znak Dawida Czernego? Nie, to żart, pankowa zabawa. To kapela mojego dzieciństwa, ot i wszystko. W Polsce jej nie znamy. A piwo u Johna Debila pan pijał? Znałem to miejsce, ale byłem z Davids, więc na piwo chodziłem do tamtejszych gospód. To było typowe miejsce dla nieśmierdzących groszem studentów z tych tu akademików. A ja, jako prażak z kulaciaku, chodziłem do innego rodzaju gospód. Oni byli skazani na ten wstrętny kiosk. No a czemu ta rzeźba ma kształt traktora? To już musiałabyś znać Wysaci Zamek, ich piosenki. Jest taka bardzo znana o tym, że jedzie traktor. Nowa rzeźba Dawida Czernego stoi obok stadionu na Strachowie i też obok miasteczka akademickiego, obok akademików na Strachowie. Wygląda jak różowy traktor, jest różowym traktorem, ale jedno kółko jest zamienione na kłódkę, a to dlatego, że to jest rzeźba, która powstała z okazji 40. rocznicy powstania zespołu, który nazywa się Wysaci Zamek, czyli inaczej Kłódka. O, i właśnie panowie zaczynają grać, za chwilę to usłyszycie.
Próbujemy nigdy Honzíka, jestli je tady, že to on tady nevidím nikde. Že bez něho to nebo... To už ho vidím, že jsem měl ztrátit. Tak, přátelé, dobré odpoledne, zprvu omluva, chtěl jsem si sundat sluneční brýle, ale fakt to nejde, protože svítí sluníčko. Za druhý, dobré odpoledne, vítejte tady na tom překrásném místě, kdy za námi stojí spartakiádní stadion, před námi vy. Vy dobře víte, proč jsme se tady sešli. Sešli jsme se tady, kdyby to náhodou někdo nevěděl, teda přeci jenom proto, abychom slavnostně odhalili již odhalený první punkový pomník v Praze. Budeme také křtít tento pomník, budeme ho křtít tímto pivem, pivem Staropramen. My jsme původně si mysleli, že budeme křtít standardně čepovaným pivem, nikoli točeným. To dobře víte, že pivo se čepuje, že se netočí. Točí se, já nevím, zeměkoule, točí se zmrzlina, točí se 12 trolejbus na konečný, točí se východoněmecký porno, ale pivo se čepuje. Nakonec to tedy padlo na tuto lahev Staropramenu a já předám slovo samotnému Honzovi Haubertovi, který má připravený proslov. Dámy a pánové, Jan Haubert.
Tu przerwę na chwilę, żeby szybko przełożyć wam, o czym była mowa. Mistrz ceremonii powiedział: dzień dobry wszystkim, witajcie przyjaciele. Chciałem zdjąć słoneczne okulary, ale się nie da, bo słońce mocno świeci. Witajcie w tym pięknym miejscu, w którym za sobą mamy piękny stadion, przed sobą was, którzy doskonale wiecie, dlaczego tu jesteśmy. Gdyby jednak przypadkiem ktoś nie wiedział, spotkaliśmy się, żeby uroczyście odsłonić, odsłonięty już, pierwszy punkowy pomnik w Pradze. Będziemy go też chrzcić. Chrzcić piwem. Początkowo myśleliśmy, że uda się nam ten pomnik ochrzcić piwem czepowanym, nietoczonym. Dobrze wiecie, że piwo się czepuje, a nie toczy. I tu mój wtręt, próba wyjaśnienia tego niuansu między toczonym a czepowanym piwem. Toczyć po czesku znaczy kręcić, obracać. Toczona może być zmarzlina, toczona zmarzlina to inaczej lody włoskie, czyli lody kręcone. I wracam do tłumaczenia, ale też toczy się kule, lody, trolejbus numer 12, toczy się wschodnio-niemieckie porno, ale piwo się czepuje. Ostatecznie padło na butelkę Staropramenu. A teraz proszę o kilka słów Honze Hauberta. Tutaj dodam od siebie, że Jan Haubert to poeta, pisarz, ale też autor tekstów i wokalista kapeli Wysaci Zamek.
Dámy a pánové, Jan Haubert!
Děkuji, děkuji. Všechny vás tady vítám, jsme velmi rádi, že jste přišli. Zejména David Černý měl neustále obavu, že když tady budeme něco instalovat a nikdo tady nebude, takže přijede policie a všechny nás zatkne. Tak to se zatím neděje. Jak je známo, v roce 1982 na Strahovském kopci nebyl žádný výčep piva. Jediná šance byla jít ke stánku Johna Debila. Ten stánek stával o kousek dál, tamhle v těch místech. Byl to takový normální, unifikovaný stánek, takovej ten, který se dá snadno naložit a rychle někam převést. V vpředu byl zasklený, pod tím se táhla deska, na kterou si člověk mohl položit pivo nebo párek. Ve vrcholné sezóně po boku stánku Johna Debila byl i jeden stolek. Jinak otvírací doba byla značně nejistá, neurčitá. Výběr zboží, tak ten byl opravdu ubohý. Já si vlastně pamatuju jenom na desítku staropramen a grilované jakési klobásy, no byly to spíš takový párky. Jestli měl John Debil vůbec limonádu, to si vůbec nejsem jistý, ale myslím, že vedl třeba slané brambůrky a tatranky. Teda výběr cigaret, tak ten byl jasný. John Debil měl pouze startky, marsky a pro bohatší kuřáky klejky. Tak vypadal stánek, co k samotnému Johnu Debilovi. John Debil měl od prvního pohledu takový zločinecký výraz. Vlasů už moc neměl, nám se tehdy zdál velmi starý. Teď musím říct, že byl pravděpodobně v našem věku. Domluva s Johnem Debilem byla opravdu hrozná. Vzpomínám si, že jednou jsem k němu přišel a chtěl jsem startky. John Debil pravil. Nemám, nemám. Říkám, o, ale podívejte tamhle. Na zemi vidím, že vám leží dva kartony. A John Debil na to. No jo, ale to bych se musel skejbat. Jindy jsem přišel, ani jsem ještě neotevřel pusu. Byl jsem u stánku sám a John Debil začal řvát. Nestav se mi tady do fronty, co pak nevidíš, že zrovna žeru? Prostě toto místo si naprosto zaslouží náš vděk a uznání. Myslím si, že taky u tohoto stánku jsme se rozhodli, že založíme punkovou kapelu. Nejspíš to bylo i tak, že jsme tam vymysleli název Vysací zámek.
I te piosenki za chwilę usłyszycie, ale najpierw spróbuję przełożyć to, co powiedział Jan Haubert. Witam was wszystkich, fajnie, że jesteście, bo Dawid Czerny obawiał się, że będziemy tutaj coś instalować. Nikt nie przyjdzie, tylko przyjedzie policja i nas wszystkich zamknie. Jak wiadomo, w 1982 roku na Strachowskim Wzgórzu nie było żadnego czepowanego piwa, czyli takiego piwa z kranu, piwa z beczki. Jedynie stoisko, kiosk Johna Debila, który stał odrobinę dalej niż my dziś. Był to taki standardowy, zunifikowany kiosk, który da się postawić na ciężarówkę i przewieźć. Z przodu przeszklony, z niewielką deską jako ladą, na której można było postawić piwo albo kiełbaskę, a latem obok stał też jeden stolik. Godziny otwarcia były nieoczywiste i nieuregulowane, a wybór towarów także dość ubogi. Pamiętam tylko staropramen i grillowaną kiełbasę. Lemoniady raczej nie było, ale solone chipsy ziemniaczane i tatranki chyba tak. Tutaj mój wtręt, tatranki to wafelki skąpo polane czekoladą, niegdyś w kształcie trójkąta i stąd ich nazwa. I teraz wracam do tłumaczenia. U Johna Debila były też papierosy, trzy rodzaje. Tyle o stoisku, a sam John Debil na pierwszy rzut oka wyglądał jak złoczyńca. Był prawie łysy, wydawał się nam okropnie stary, chociaż był prawdopodobnie w naszym wieku. Niełatwo było się z nim porozumieć. Pamiętam, że kiedyś przyszedłem po papierosy startki, a on mówi, nie mam, nie mam, ale na ziemi leżą dwa kartony. To prawda, ale musiałbym się schylić. Kiedyś przyszedłem i nawet nie zdążyłem się odezwać, a przed kioskiem nikogo nie było, zaś John Debil krzyczy, nie ustawiaj mi się tutaj w kolejce, nie widzisz, że jem? No i właśnie dlatego to miejsce zasługuje na naszą wdzięczność i uznanie, bo także tu postanowiliśmy, że założymy punkową kapelę i wymyśliliśmy jej nazwę Kłódka, czyli Wysaci Zamek.
Na počest tohoto pomníku a bývalého stánku zahrajeme související písně. To znamená píseň Stánek jako první. One, two, three, Olomouckém konci. Chybí víče piva, jenom jedna možnost, to tady kud zpívá. Stánek, stánek, čo na debila. Stánek, stánek, čo na debila. Debil tam sedí, na svým pivní base, normálnímu člověku, stěží podobá se. John má kamarádů, vždycky plnej stánek, pijou jeho pivo, žerou jeho párek. Stánek, stánek, Johna debila, stánek, stánek, Johna debila. Že poslechnout jeho blbý keci, napít piva přešli, se nakonec přeci, je to ale furt lepší, než kdyby tam nebyl, tenhle světec piva, ukrutej John debil. Stánek, stánek, Johna debila, stánek, 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 Johna debila, stánek. Výborně. A druhá píseň. Ještě jsem nepohovořil o tom.
Ještě nepověděłem o tom, že pomník zaprojektoval i stworzył David Černý. Gdzieś tu jest. Prosiłbym, żeby się pokazał. Pamiętam, jak na pierwszym spotkaniu powiedział: chcecie pomnik? To może być tylko traktor. Daliśmy ogłoszenie w internecie, zgłosił się darczyńca, a David ten traktor wymyślił, pomalował i po swojemu przerobił.
Myśmy dali inzerát na nasze webowe stránky. Přihlásil se výborný motorkářský oddíl, dodal traktor, no a David ho takto natřel, list dobil a upravil. Provolejme mu sláva!
Powiem tylko, że Wysaci są kapelą mojego dzieciństwa. Byłem na ich bodaj 5. koncercie, gdzieś na schodach uczelni. Oni jeszcze wtedy byli porządnymi studentami. Potem oglądałem ich wielokrotnie, znałem teksty, ale na szczęście już chyba zapomniałem. Chociaż traktor może nawet pamiętam. To chodź, zaśpiewasz z nami drugim głosem.
Tak chodź, dasz nam drugi głos do traktoru. Seďák a děvka spolu jdou před novou hospodou, hrozně se radujou. Nejdřív se tu spolu opijem, tvou ženu zabijem a děti upijem. Kriminalita, 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 mládeža. Kriminalita, 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 mládeža. Seďák se hrozně opije, svou ženu zabije a pak se poblije. Za radu mocně předěkuje a pak i prokleje, bydlema odhnoje. Kriminalita, 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 mládeže. Kriminalita, 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 mládeže. Tak my. Ano, a je čas polejt traktor desítkou staropramenem.
Pokřtěte si první punkový pomník v Praze. První punkový pomník z Kuby Vysací zámek. Wow! A to stojí za potlesk. Jinak častá otázka, která tady padala, zdali...
Pojawiają się pytania, jak długo ten traktor będzie tu stał. Nikt nim nie odjedzie, bo on nie jeździ, więc zostanie tu tak długo, jak zostanie. I w zasadzie tak zakończyła się ta kilkunastominutowa uroczystość, na którą przybyło kilkadziesiąt osób, w tym wasza Drozda. Uznałam, że warto jej zapis umieścić w drozdowisku, bo było to coś tak ulotnego, tak abstrakcyjnego, tak niesamowitego jak różowy traktor, że po prostu chcę za kilka lat wierzyć, że naprawdę tam byłam. Jest oczywiście sporo zdjęć w sieci samej tej rzeźby, tego różowego traktora. Są też filmiki z uroczystości, więc jeśli będziecie chcieli zobaczyć jeszcze więcej, albo na przykład posłuchać sobie innych piosenek Wysacichego Zamku, punkowej, czeskiej, praskiej kapeli, nie powinno być z tym większego problemu. Jest 24 czerwca 2022 roku. Drozdowisko w Pradze, Praga 6, Dejwice, miła kawiarnia prowadzona przez Chorwatów, a ze mną przy stoliku Maria Wojtyszko i Jakub Krofta. Witajcie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Niesamowicie się cieszę, że się spotykamy w Pradze. Ja w ogóle uwielbiam się spotykać w Pradze z ludźmi, ale jeszcze z takimi ludźmi, z którymi zwykle się spotykam gdzie indziej, lubię się spotykać jeszcze bardziej w Pradze. I wy tutaj jesteście od kilku tygodni i... pracujecie. Co robicie?
Pracujemy nad nowym spektaklem, mianowicie nad Macbethem Williama Shakespeare'a. I to jest taki projekt dosyć spory, bo organizowane to jest przez instytucję albo agenturę, która się nazywa Letni Szekspirowskie Sławności, Letnie Uroczystości Szekspira.
I festiwal szekspirowski.
Taki niby festiwal szekspirowski, który w ogóle zainicjował Wacław Havel, chyba 24-25 lat temu. Kiedy Wacław Havel został prezydentem i zaczął też w ramach swoich obowiązków prezydenckich opiekować Zamkiem Praskim, który jest od zawsze siedzibą prezydenta czeskiego. To prezydent też się stara po prostu o właściwie wszystkie te przestrzenie, o całą tą, bo Praski Zamek jest naprawdę takie miasto w mieście. To jest duży, duży teren do zagospodarowania. No i wiadomo, że wszyscy ci prezydenci PRL-owscy przed Wacławem Havlem jedyne co zrobiły z tą przestrzenią, że ją zamkli po prostu dla publiczności. I Wacław Havel w latach 90. starał po prostu zmienić zupełnie oczywiście kształt tej dotychczasowej polityki i częścią tego było takie otwarcze i udostępnienie właściwie całego tego tych pięknych ogrodów, parków, budynków, placów. To jest naprawdę ogromny teren. No i oczywiście chciał też, żeby na najlepszy sposób, jak to zrobić, jest tam zaprosić po prostu artystów. Także on inicjował właściwie powstanie tego festiwalu, który za ten czas zdobył sobie bardzo dobrą markę. To możemy mówić o takim prestiżowym wydarzeniu. Te spektakle, które do tego czasu tam powstawały, były do realizacji tych spektakli byli zapraszani naprawdę ci najlepsi twórcy, nie wiem, Jerzy Menzel, Jan Triska zagrał Króla Lira, no po prostu takie największe osobowości czeskiego teatru i filmu. I bardzo się cieszymy, że tym razem właściwie dostałem zaproszenie wyreżyserować spektakl. Oczywiście zaprosiłem do współpracy Maryszę, także jest to nasza wspólna praca. I co jest też fajne na tym, że ta produkcja po prostu jednak daje zupełną wolność twórcom. Możemy wybrać sobie sztukę Szekspira. Oczywiście nie tą, która była w zeszłym roku, ale tam jest, to jest jedyne takie ograniczenie, żeby to było coś, co akurat nie było wystawiane w, powiedzmy w minionych kilka sezonach.
Tak, bo ja na tyle, na ile się zorientowałam, jak on funkcjonuje, ten festiwal, on działa właściwie przez całe lato, to znaczy przez całe lato na Praskim Zamku, ale też w kilku innych miastach i w Bratysławie odbywają się właśnie te spektakle szekspirowskie. Czasem to są też koncerty, to znaczy jest taki po prostu regularny repertuar rozpisany na 2 miesiące z małym hakiem, bo to zaczyna się pod koniec czerwca, kończy się we wrześniu i co roku tak jakby powstaje nowe przedstawienie, ale wraca się też do tych spektakli, które powstały w poprzednich latach, tak? Tak to wygląda.
Tak, dokładnie tak to wygląda. Oni mają, w każdym roku wyprodukują jeden główny spektakl. W tym roku jest to ten Macbeth. No i obok tego myślę, że jeszcze w Ostrawie jest jakaś taka mniejsza premiera takiego projektu bardziej na eksperymentalnego, na temat tam Snu nocy letniej. Jest też koncert pieśni, które po prostu się pojawiały w tych poprzednich realizacjach. No i oczywiście są grane też spektakle, które powstawały w tych minionych sezonach. Razem to jest chyba 150 spektakli w trakcie 2 miesięcy na 5 scenach. 2 sceny są w Pradze, po jednej scenie jest w Ostrawie, w Brnie i w Bratysławie.
Jak się odnajdujesz w tym wszystkim? Bo to nie jest wasza pierwsza wspólna praca w Pradze, do tego może nam się uda jeszcze dojść, ale na zamku, przy Szekspirze?
Ja się odnajduję świetnie. Ja mam poczucie, że jestem w miejscu, w którym zawsze powinnam być.
No, podzielam w sumie to poczucie.
Ja oczywiście trochę żartuję, ale no, na pewno jest trudna sytuacja taka, że jestem dramaturgiem spektaklu nie w moim ojczystym języku, no ale właśnie tak jak już wspomniałaś, to nie jest nasza pierwsza praca w Pradze, więc ja mam takie poczucie, że się przygotowywałam do tego już przy poprzednich naszych realizacjach, no bo pracowaliśmy na moich tekstach i ja się też uczyłam języka.
Poczytałaś swoje teksty po czesku.
Tak, tak, tak. No i właśnie nie tylko czytałam, ale siedziałam na wszystkich próbach, więc to siłą rzeczy człowiek się tego po prostu uczy na pamięć, a to jest najlepszy sposób, żeby poznać język. No i też takie wrzucanie się na głęboką wodę, to jest coś, co mi bardzo odpowiada. Ja się cieszę. Dla mnie jest lepsze mieć sytuację, która jest bardzo trudna, niż sytuację, która jest za łatwa, bo wtedy się nudzę, jest mi przykro.
No dobrze, to jaki będzie ten wasz Macbeth? Bo premiera 28 czerwca, czyli za 4 dni. Mnie już niestety nie będzie w Pradze, ale może mi się latem uda jeszcze przyjechać, żeby tego Macbetha zobaczyć. Bardzo, bardzo na to liczę. Dzisiaj była mała szansa na to, że to się uda na takiej pierwszej próbie, ale niestety pogoda pokrzyżowała plany i próba została odwołana, bo nie powiedzieliśmy jeszcze tego, że to się odbywa wszystko w plenerze.
No tak, to jest właśnie największe wyzwanie w ogóle, bo to są spektakle plenerowe. I to oznacza, że jedyne, co jest zadaszone, są światła i głośniki. Cała reszta nie. Także aktorzy, widzowie. No dopóki, dopóki powiedzmy jest to taki deszcz, nie zupełnie to, no to jakoś wszyscy dają radę, ale w momencie, kiedy
obrywa się chmura.
Obrywa się chmura i następuje ulewa, no to się przerywa spektakl, albo się odwoluje próby, tak jak dzisiaj, bo niestety te przedpowiedzi na wieczór są jakieś szalone, mają przyjść burze i wszystko, także...
Tak, już dzisiaj mieliśmy taką całkiem niezłą burzę z piorunami w Pradze.
No, niestety. Na szczęście już jesteśmy w takim stanie, ten spektakl już jest w takim stanie, że już można po prostu jedną tą przelotkę odpuścić i zostać spokojny, także mamy wciąż jeszcze przed sobą 3 takie pełne próby, pełne przeloty, pełna charakteryzacja w kostiumach z wszystkim, także... Już pewnie jakoś damy radę. Ta przedpowiedź na następne dni wygląda nadziejnie, także powinno być okej. Okay, no. No oczywiście to jest głównym takim, ten plener jest takim elementem, który determinuje to wydarzenie. Też, co jest też ważne, że te spektakle zaczynają o 20:30, w pół do 9:00, to znaczy, że właściwie w sierpniu już będzie ciemno, ale teraz jeszcze cała pierwsza polowa tak naprawdę odbywa się w takim niezupełnie dziennym świetle, ale nie też przy zupełnym wyciemnieniu, w zupełnej nocy, także...
No tak, a w teatrze jednak zawsze jak przychodzimy, to jest ciemno, prawda? Wygasza się widownia.
Absolutnie, że to jest jakiś taki bardzo ważny element po prostu przy tworzeniu klimatu, atmosfery. No mi tutaj jedyne, co nam tak, czym niby jeszcze sobie poprawiamy nastrój, akurat pod tym względem jest, że Szekspir kiedyś miał tak samo, przecież oni wszystkie swoje sztuki wystawiał przy dziennym świetle i nikomu to jakoś szczególnie nie przeszkadzało. Te sztuki przeżyły do dzisiaj, także w tym akurat będziemy naśladować. I też mi się wydaje, że właściwie staraliśmy się niby to przerobić na plus, nie? Że też dramaturgia tej sztuki, ona właściwie jest trochę taka, nie? Że zaczyna się niby, że wszystko fajnie i jasno i fajna tam jakaś wierzba, jak się rzekne wierzba, jak się powie?
Proroctwo.
No i czym głębiej właściwie główny bohater niby nuży do tej ciemności, tym też się na dworze robi bardziej ciemno, także to wszystko niby się zgadza. I tak, w każdym razie, żeby stworzyć jakąś atmosferę właściwie w tym parku przy miczownie praskiego, zamku praskiego, który raczej przypomina klimatem takie jakieś letnie festiwale muzyczno-rockowe, no to właściwie z tego powodu zdecydowaliśmy się do takiej muzyki na żywo i mamy tam normalnie zespół rockowy. Albo rockowy, jest to taki zespół, gdzie są perkusje, gdzie jest wiolonczelo, gdzie jest saksofon, plus różne tam jeszcze z offu lecą różne kawałki muzyczne, także z tym niby chcemy przebić tą sielankową trochę, taki sielankowy klimat tego podwieczoru w tym ładnym parku. Zobaczymy, na ile to się uda.
Próbuję zobaczyć ten spektakl waszymi oczami. To co jeszcze można o nim powiedzieć? Jak ty na niego patrzysz?
Dla mnie jest najważniejsza w tym spektaklu taka decyzja, którą podjął Jakub i ja się oczywiście z tym zgodziłam. I to jest decyzja obsadowa i interpretacyjna, że ten Macbeth i ta Lady Macbeth to są właściwie mili ludzie. Nie, naprawdę. I mam wrażenie, że to świetnie działa. To znaczy mamy przeuroczą parę głównych aktorów, którzy też...
Czy mogą ich znać polscy widzowie?
Tego nie wiem.
Nie wiem. Lęka Krobotowa, aktorka z Dawidzkiego Dziwadla. Ona zagrała w paru filmach tutaj w Czechach. Możemy mówić o tym, że jest właściwie taką bardzo rozpoznawalną aktorką, twarzą teatralną, filmową. Marek Niemec, który jest takim w tym momencie trochę idolem kobiecym, trochę gwiazdą seriali, ale oprócz tego jest bardzo dobrym aktorem teatralnym i oni tworzą naprawdę uroczy par. Ta uroczą parę, oni właściwie spełniają wszystkie takie kryteria, jak dzisiaj się powie właściwie taka idealna para, nie? Oni spełniają wszystkie te kryteria. Oni są ładni, oni mają charyzmę i
są dowcipni też. To myślę jest bardzo ważne. Też może powiem z punktu widzenia polskiej dramatopisarki, że ja mam wrażenie, że być może w Polsce byłoby to dużo trudniejsze do osiągnięcia, to ten kierunek, w którym idziemy. Ale tutaj ja się śmieję, że to będzie najzabawniejszy Macbeth w historii, dlatego że wszyscy aktorzy mają świetne poczucie humoru i też taką prawdę. Jakby wiemy, że jest tam przepowiednia, że Macbethowi nic nie grozi, dopóki Las Biernamski nie podejdzie pod jego zamek. No jest moment, w którym przyszły król Malcolm mówi, to weźcie teraz te gałęzie i idziemy pod zamek. I my tak siedzieliśmy na próbach i no trudno było się nie śmiać, bo mieliśmy wrażenie, że to jest strasznie głupi pomysł. I gdzieś w tym spektaklu jakby pobrzmiewa to nasze współczesne rozumienie tego Szekspira, ale myślę, że to nie jest niezgodne z duchem Szekspira. Myślę, że w Polsce byłoby to trudniejsze zrobić taki spektakl, ale ja się przy tym dobrze bawię i mam takie poczucie naprawdę, że to jest dużo bardziej żywe niż taki koturnowy Szekspir.
Nie, no prawda jest taka, że Czesi oczywiście czują się bardzo, bardzo nie w swoim sosie w momencie, kiedy nie ma po prostu zabawy, nie? Kiedy nie ma jakichś dowcipów, kiedy nie ma po prostu humoru w spektaklu, kiedy nie ma jakiegoś takiego zdystansowania się trochę do tego. No i akurat w tym przypadku Macbetha ja się tego trochę bałem, bo tam, bądźmy szczerzy, no to nie jest jakiś szczególny ubaw po prostu.
Ja nie wiem, czy to nie jest w ogóle najbardziej krwawa sztuka Szekspira.
No, absolutnie, no to jest no, najciemniejsza.
Najbardziej nie, ale ona jest taka ponura.
W pierwszej trójce,
tak.
To jest ciemna historia, no. No jednak przy tych próbach właściwie się pokazało, że jest tam pewien potencjał do robienia sobie tam...
Nie wiem, czy żartów, ale do takiej ironii, bo...
Do takiej ironii, no i to jest oczywiście cały ten męski świat, który, który po prostu jest nieszczególnie mądry, jest brutalny, jest agresywny, jest patetyczny, do bólu patetyczny, jest jakiś po prostu bezsensownie rywalizujący cały czas. I na tej pierwszej próbie widziałem całą tą ekipę, po prostu pierwszy raz siedzieli wszyscy obok siebie i to był naprawdę taki basen testosteronu, nie? I coś mi tak sobie świadomiłem, że właściwie jeżeli gdzieś robić jakieś żarty, to właśnie tutaj. I, no i to się świetnie naprawdę sprawdza. To muszę powiedzieć, że to jest moje duże zaskoczenie, że to jest tak możliwe. I oni też się świetnie bawią. Oni w to wchodzą i oczywiście czeski aktor, jak ma zagrać coś takie bardzo na poważnie, no to zaczyna po prostu mieć ból głowy i się wierci i jest cały, po prostu bardzo się stresuje, także dla nich to było też takie wyzwolenie, właśnie ta koncepcja była takim trochę wyzwoleniem z tego, no z tych stereotypów, które panują o tym Szekspirze, bo moim zdaniem to są stereotypy, to są ten Szekspir, on moim zdaniem on to tak napisał, on się po prostu z tych facetów trochę nabijał, nie jest możliwe, żeby padali po prostu ze sceny kwestie typu, nie wiem teraz po polsku jak to jest, gdy se darzy rorisum, to mi dobry zduch, albo co, no to są...
To jest świetny taki moment, kiedy król Duncan, który zaraz zostanie zamordowany, przyjeżdża na dwór Macbetha i ma strasznie długi monolog ornitologiczny, my się z tego śmiejemy, opowiada o tym, że tutaj latają różne ptaszki, między innymi jeżyki. I że tam, gdzie jeżyki mają się dobrze, to znaczy, że tam jest dobre powietrze. I mówi, i mówi. Ja to w pierwszym odruchu wykreśliłam, bo pomyślałam, dobrze, no i jakby nie jest to coś, co dramaturgicznie jest nam potrzebne. Ale potem się okazało, że kiedy wchodzi aktor i my wiemy, że oni go zaraz zamordują, a jeszcze do tego on opowiada jakieś bzdury o jakichś jeżykach, to jest to w pewnym sensie strasznie śmieszne, dlatego że widzimy, że ten król to nie jest doskonały władca, tylko że to jest jakiś taki starszy pan, któremu się już zaczyna troszkę mylić. No i to całe mięso jest właśnie w tych momentach, które wydają się niekoniecznie...
Posuwać akcję do przodu.
Tak, no więc właśnie...
No także przywróciłyśmy tam całą po prostu wszystkie kwestie ornitologiczne i to naprawdę świetnie, świetnie się sprawdza.
To jeszcze powiedzcie, czy to będzie Macbeth w kostiumach współczesnych, czy w kostiumach stylizowanych, czy jakoś jeszcze inaczej?
Nie będą to kostiumy współczesne, ale też nie historyczne. My po prostu się ruszamy w takim jakimś, tak, w takiej czasoprzestrzeni niezupełnie zdefiniowanej. Są tam elementy współczesne, są takie elementy niby historyzujące albo bawiące się z tą konwencją historyczną. Autorka kostiumów, ta Zuzana Stefunkowa-Rusinowa, ona po prostu przekierowała raczej swoją intuicją i taką jakąś emocją niż jakimiś faktycznymi po prostu sprawami. Także wszystko się to tak unosi w jakimś w takiej przestrzeni, która niby jest nam znana, ale jednak przy takim bliższym spojrzeniu właściwie jest trudne ją gdzieś ulokować albo umieścić.
Niesamowicie jestem ciekawa tego spektaklu i rozmawiamy, jak mówię, 4 dni przed premierą, ale też przez całe lato i w lipcu, i w sierpniu, i na początku września 2022 roku. To przedstawienie będzie można na Praskim Hradzie w Pradze zobaczyć, a pewnie też w przyszłym sezonie, bo to taka jest tutaj kolej rzeczy. I mówię o tym i chciałam z wami porozmawiać i chciałam trochę o tym opowiedzieć, bo się cały czas próbuję też namawiać polskich czechofilów, zwłaszcza takich, którzy przyjeżdżają do Pragi nie po raz pierwszy, nie po raz drugi, nie po raz trzeci, żeby przełamali być może taki, nie wiem, lęk przed nieznajomością języka, po co mam iść do teatru, skoro niczego nie zrozumiem, żeby próbowali sobie posmakować też tej Pragi właśnie od tej strony, o której tutaj rozmawiamy, na przykład od tej strony teatralnej. I nie wiem tak do końca, jakich używać argumentów. Moja przyjaciółka mówi, jak nie spróbujesz, to nie wiesz. Więc może trochę tak. Ja zaczęłam próbować i się nagle okazało, że to cudownie smakuje, mimo że też ciągle wychodzę z teatru i wcale nie rozumiem wszystkiego i nie rozumiem wszystkich zdań, nie rozumiem w ogóle dowcipów na przykład, które gdzieś padają w jakichś komediach. Ale chodzę ciągle i ciągle oglądam te sztuki teatralne też tutaj. I tak sobie myślę, że akurat z Macbethem czy z Szekspirem nie powinno być problemu, bo kurczę, chyba w większości wypadków jednak wiemy, jak to się skończy, więc nie musimy rozumieć każdego słowa i mamy większą szansę na to, żeby po prostu zobaczyć tę materię teatralną, co może być o wiele ciekawsze od wszystkiego innego. No i dlatego strasznie bym chciała was namówić na to, że jeżeli będziecie w Pradze w lipcu i w sierpniu, no to po prostu zajrzyjcie na strony Praskiego Hradu albo po prostu wpiszcie sobie Szekspir.cz, no właśnie, Szekspir.cz. I tam jest repertuar tych spektakli i po prostu spróbujcie się na któryś z nich wybrać. Tak po prostu, jako urozmaicenie bogatego pobytu. Raz zamiast na piwo można pójść do teatru, no po prostu. Nie wiem, co wy na to.
Nie, no ja się zgadzam absolutnie. Ja tak zawsze robiłem. Chodziłem do teatru, nie rozumiejąc języku, nawet w takich krajach jak Finlandia na przykład, aha, że naprawdę porozumieć fiński, no to jest naprawdę wyższa szkoła jazdy. I miało to jakiś sens. Myślę, że naprawdę też absolutnie się zgadzam z tym, że jeżeli chodzi o Szekspira, no to można przecież sobie odświeżyć na internecie, o czym która sztuka jest dokładnie. I ten Macbeth nasz, on się dosyć wiernie trzyma tej.
Nawet no myślę, że...
skrótów, ale myślę, że nie będzie człowiek, który zna tą historię, że się nie zgubi.
Ja myślę nawet, że jako kontekst można sobie po prostu obejrzeć film, choćby ten braci Coen, bo też inaczej się słucha sztuki, jak człowiek mniej więcej pamięta kwestie, o czym one są, bo tam rzeczywiście są długie monologi i ja nie wierzę w to, że ktokolwiek usiądzie i przeczyta Macbetha, żeby pójść do tego.
Ej, wierz w ludzi!
ale tak właśnie robiliśmy z naszymi znajomymi ostatnio z moim starszym synem, że obejrzeliśmy sobie ten film i myślę, że jak człowiek obejrzy film, to już potem bardzo łatwo może wskoczyć w spektakl w języku, którego nie zna.
To powiedz mi jeszcze, Kubo, parę zdań o przekładzie tego Szekspira, bo domyślam się, Czesi też mają iluś tłumaczy Szekspira. Z jakiego wyście skorzystali tłumaczenia?
Tak, istnieje oczywiście tutaj iluś tych tłumaczeń, ale trzeba tutaj powiedzieć, że w Czechach w ostatnich powiedzmy dwóch dekadach korzysta się praktycznie wyłącznie z tłumaczenia Martina Hilskiego I z tego powodu, że te tłumaczenia są po prostu genialne. Oni są absolutnie współczesne, oni są absolutnie jakieś odkrywające, jakieś tam rzeczy, o których wcześniej w ogóle nikt nie wiedział, że oni tam są ukryte. Także tutaj praktycznie nie ma właściwie takich wątpliwości jakichś dotyczących tłumaczeń. Po prostu bierze się zawsze Hilski. Jeżeli ktoś oczywiście nie ma zamiar w ramach jakiegoś eksperymentu eksperymentować z tymi poniekąd archaicznymi tłumaczeniami, tam Slatka, to są tłumaczenia naprawdę z początku tam XX wieku, także to jest bardzo stare. No, Hilski jest genialny i tak naprawdę nie ma właściwie powodu nie brać akurat to tłumaczenie, także...
Tu nie było dylematu.
Nie, w ogóle. Może jeszcze bym powiedział, bo to co jest ciekawe na całym tym projekcie jest oczywiście ta obsada, bo to jest też właściwie to co mnie skusiło do tego projektu, jest, że można tutaj sobie poukładać zespół naprawdę bardzo rozmaity, wybrać sobie naprawdę najfajniejszych aktorów. Wszyscy aktorzy części chętnie biorą udział w tym wydarzeniu tych Szekspirów na zamku, jak tutaj się to nazywa tak w skrócie. Także ja też miałem po prostu możliwość naprawdę zaprosić ludzi, o których byłem przekonany, nie miałem żadnych wątpliwości. Coś nie zawsze w teatrach się po prostu jest możliwe, bo człowiek pracuje z jakimś zespołem, który jest i często musi właściwie sięgać po jakiś kompromis. Tutaj ta sytuacja jest naprawdę ciekawa w tym, że tak naprawdę można zrobić obsady bez kompromisów, tylko na zasadzie swoich preferencji, swoich takich wymarzonych. To jest fajne. No i udało się naprawdę poukładać taki zespół, który jest właśnie takim przekrojem wszystkich tych najfajniejszych teatrów praskich. Są aktorzy z Narodowego, są aktorzy z Davidzke, są aktorzy z teatru na Zabradli, są aktorzy z Laputyki, są aktorzy z tej offowej sceny bardziej, są aktorzy z Dziewadla w Dlouhe. No jest to w sumie, ile tam występuje, 19 ludzi jest na scenie. I to muszę powiedzieć, że to jest moja największa radość właściwie się codziennie spotykać z tą akurat z tą ekipą złożoną po prostu z ludzi, których zawsze podziwiałem i znałem, pracowałem z nimi właściwie. To jest naprawdę dla reżysera takie wyjątkowo fajne przeżycie.
To powiedzcie jeszcze na koniec parę zdań o tym, czy rzeczy, które robiliście w Pradze wcześniej, ciągle jeszcze można zobaczyć? Są te wasze spektakle tutaj w repertuarze?
Teraz akurat myślę, że Piekło Niebo miało dernierę chyba...
Dernierę, czyli ostatni spektakl, tego ostatni się nie używa w Polsce tego słowa, ale ono...
Piękna jest, prawda? Derniera.
No. Tak, tak, tak.
Tak, to była po początkiem tego roku, także grany jest jeszcze w mojej reżyserii Łoś,
Popołowanie
na Łosia, tak. Tekst Michała Walczaka, który robiłem w zeszłym sezonie. No i to teraz miejmy nadzieję, że Macbeth po prostu przez kilka sezonów się utrzyma i już oczywiście planujemy kolejne tutaj jakieś prace, także za rok właściwie o tej porze będziemy rozpoczynać akurat próby do spektaklu, do takiej produkcji familijnej w Teatrze na Palmowce. No, staramy się, żeby po prostu chociaż jedną rzecz w roku po prostu robić pracę.
O Pradze może byś chciała coś powiedzieć?
Co mogę powiedzieć? Ja kocham Pragę i uwielbiam tutaj być i bardzo doceniam to, że Czesi są ludźmi pragmatycznymi i dbają o architekturę i o to, żeby ten świat wokół nich był taki piękny, bo my oczywiście z tej polskiej perspektywy tak się zawsze nabijamy z Czechów, że oni są tacy zabawni, ale rzeczywiście jak się spędza dużo czasu w Pradze, to ja mam takie wrażenie, że tu jest wszędzie pięknie. Gdzie człowiek nie pójdzie, ja cały czas odkrywam jakieś nowe miejsca, nowe zakątki, to, że tutaj jest tyle parków w środku miasta. Naprawdę jest to idealne miejsce do życia i idealne miejsce oczywiście na wycieczkę jakąś.
Myślę, że nie jedną wycieczkę i myślę, że niespecjalnie krótką. Ja jeszcze podziwiłam to, że w przestrzeni miejskiej jest tyle sztuki. Ty mówisz, nazywałaś to pięknem, ja jeszcze bym poszła dalej właśnie, że właściwie wszędzie w miejskiej przestrzeni jest sztuka i to jest po prostu coś, co mnie też nieustannie zachwyca i powoduje, że się dokładnie chce zajrzeć prawie w każdą bramę. I to jest rzeczywiście w Pradze niesamowite. Ale Kuba, ty nie jesteś z Pragi, prawda? Nie?
Nie, ja jestem z Hradca Králové. To jest tutaj 100 kilometrów na wschód od Pragi, ale spędziłem 5-6 lat w Pradze. Mieszkałem tu, studiowałem, także znam to miasto po prostu bardzo dobrze.
Bardzo wam dziękuję za to praskie spotkanie. Trzymam kciuki za tę premierę, nie dziękujcie. Trzymam też kciuki za siebie, żeby mi się udało jakoś wstrzelić wtedy tutaj i być tutaj wtedy, kiedy ten wasz Macbeth będzie grany. Maria Wojteszko, Jakub Krofta, Praga, Dejwice.
To jest Bubeneč tutaj.
Czyli jeszcze doprecyzowujemy, okej.
Okay. Tak, Bubeneč to jest część Pragi 6. Bubeneč.
No i premiera tego Macbetha odbyła się bez przeszkód 28 czerwca 2022 roku, a pierwsze recenzje są entuzjastyczne. Tyle doniesień z czerwcowej Pragi. Oczywiście odpowiednie linki i inne przydatne informacje znajdziecie w opisie odcinka. Słyszymy się wkrótce. Będzie mi miło, jeśli weźmiecie pod uwagę możliwość wsparcia Drozdowiska. Linki też są w opisie. No i zawsze można do mnie napisać. drozdowisko@gmail.com. Można też skorzystać z opcji komentowania na YouTubie. Teresa Drozda, dzięki, do usłyszenia.